Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
W przeddzień i w samym dniu Wszystkich Świętych odeszły od nas dwie nieprzeciętne panie, które całe swoje życie poświęciły literaturze i sztuce oraz uwrażliwianiu ludzi na piękno. Jedna z tych pań to Bogusława Latawiec, uznana w polskiej literaturze poetka, kochana i ceniona przez uczniów nauczycielka poznańskich liceów, III Liceum Świętego Jana Kantego i VIII Liceum imienia Adama Mickiewicza. Druga z pań to Lucyna Smok, plastyczka, malarka, nauczycielka, a przez kilka lat także dyrektorka Wiejskiej Szkoły w Rogalinku. Ponad 20 lat temu Lucyna Smok założyła we wsi pracownię artystyczną, która przyciągała malarzy, amatorów i miała szeroki zasięg. Założyła też Towarzystwo Przyjaciół Dębów Rogalińskich, które to dęby z upodobaniem malowała. Pierwszy raz odwiedziłam ją w pracowni artystycznej w 2010 roku, tuż po tym, kiedy otrzymała medal Rzeczpospolitej Mosińskiej, którego się nie spodziewała, a o który zabiegali dla niej mieszkańcy Rogalinka i ludzie z pracowni artystycznej.
Uroczystość była wspaniała, rzeczywiście wszystko było tak uroczyście dopełnione, tak wspaniale skomponowane. Potem otrzymałam wiele, wiele gratulacji, nawet nie myślałam, że tylu przyjaciół mam. W moim życiu to była największa chyba uroczystość, jaką przeżyłam.
Podobno nie urodziła się pani w Rogalinku.
Nie, nie urodziłam się w Rogalinku, urodziłam się na Podkarpaciu. Moja cała rodzina pochodzi z Podkarpacia, spod Jasła. Ale potem przewędrowali zaraz po wojnie na ziemię zachodnie i tam z miejsca na miejsce się przeprowadzaliśmy. No potem osiadłam w Poznaniu, no i moim własnym wyborem był właśnie Rogalinek jako pierwsza praca nauczycielska.
I tak to pani całe życie związane jest z Rogalinkiem i z mieszkańcami Rogalinka.
Tak, i nie żałuję tego wyboru absolutnie. Bardzo związałam się z tymi ludźmi. Jest to stara wieś, więc i tradycje są tutaj dobre, stare, takie. Ludzie potrafią sobie pomagać, interesują się sobą. Dlatego wżyłam się bardzo głęboko w tą wieś i czuję się tutaj całkowicie związana.
I jeszcze rzut oka na obrazy w pracowni artystycznej w Rogalinku.
Tutaj bardzo wyróżniające się obrazy to są pani Grażyny Hipś, nauczycielki z Rogalinka, która kopiuje właśnie takie obrazy marynistyczne. Maneta tu też kopiuje. Są to bardzo duże płótna i bardzo wyraziste. Mamy tutaj też taką panią Wandę Bartmińską, mieszkającą w Rogalinie, która z wielką pracowitością i dużym talentem wykonuje ikony. Tą technikę zaczęliśmy poznawać dopiero od 2 lat, no ale bardzo duże osiągnięcia są już. W tej chwili robimy podkłady fachowe z wielu warstw, które się wykonuje przez cały tydzień. Wykonujemy grawery i złocenia. No i praca nad taką ikoną trwa czasem tydzień, a czasem i więcej. Poza tymi ikonami też się zajmują inni. Każdy próbuje chociaż raz jedną zrobić, ale jak już raz zacznie, to przeważnie już to wciąga, bo jest to bardzo ciekawa praca. Poza tym mamy wiele tu kopii, bo głównie na kopiach się uczymy malować. Bardzo ciekawe prace też są osoby niepełnosprawnej, Sylwii Taciak. Są to miasteczka takie bajkowe, które bardzo przypominają Nikifora i z którymi już byliśmy w Poznaniu, w galerii, która się zajmuje właśnie pracami niepełnosprawnych. No i powiedzieli, że jest nadzieja, że i jej prace mogą być gdzieś tam w świecie kiedyś wystawione. No, cóż, jeszcze są też moje prace, ja również ikony robię.
Tak? Przy portrecie?
Tak, najchętniej robię właśnie portrety, najbardziej lubię tą pracę, bo jednak człowiek jest najciekawszym obiektem na tym świecie chyba.
No ale Lucyna Smok, to się mówi dęby rogalińskie. Te dęby są na obrazach i wiem, że pani też o te dęby troszczy się, utrwala je na swoich płótnach, a jednocześnie stworzyła pani Towarzystwo Miłośników Dębów Rogalińskich.
Tak. Zrobiliśmy takie duże spotkanie, gdzie zaprosiliśmy i władze, i dyrekcję Parku Narodowego, i naukowców. I w ten czas właśnie powstała taka myśl, aby utworzyć Towarzystwo Przyjaciół Dębów Rogalińskich, które miało właśnie za cel próbę uratowania ich, bo to, że one giną, to już jest taką ewidentną sprawą i bardzo trudno w dzisiejszych czasach w ogóle do odwrócenia. Jedyną rzeczą, którą się udało zrobić, to było stworzenie parku krajobrazowego chroniącego te dęby. Poza tym nasadzono też w 2000 roku, sadziliśmy 2000 dębów na 2000-lecie właśnie tam na łąkach. Ale poza tym działań takich w kierunku ochrony dębów nie potrafimy już zrobić. Naukowcy i inni jak gdyby się wycofali z tego, a my po prostu wzięliśmy się po swojemu, chcąc zachować to piękno w pamięci ludzkiej. Co roku organizujemy w maju wiele plenerów malarskich. Przyjeżdżają całe szkoły, PTTK przyjeżdża. Jest co roku rajd przyjaciół dębów rogalińskich organizowany przez PTTK Swarzędz z plenerem malarskim. Przyjeżdżają przedszkola i tak w ten sposób jakoś próbujemy zachować właśnie to dla przyszłych pokoleń.
Trzeba życzyć pracowni artystycznej w Rogalinku i pani osobiście?
No teraz to już mi zdrowia, bo jednak starość idzie i no nie wiadomo jak długo się uda, ale mam nadzieję pociągnąć to dalej, bo w tej chwili to się bardzo rozwija. Jest coraz więcej ludzi, coraz więcej chętnych do malowania. Coraz lepiej wyposażona jest ta pracownia, no bo skoro jest dużo ludzi, to coraz łatwiej to zrobić. No i mi się wydaje, że tylko ludzkiej życzliwości i więcej nam nie potrzeba do szczęścia.
Tak mówiła Lucyna Smok o swoich planach i pragnieniach 11 lat temu. Od tego czasu miałam okazję kilkakrotnie z nią rozmawiać i zaprzyjaźnić się. Poznałam ludzi, którzy związali się z pracownią. Lucyna miała duszę artystki i społecznika. Była powszechnie szanowana, ceniona i lubiana. Na jej pogrzeb, który odbył się w miniony piątek, przyszła chyba cała wieś i ludzie spoza wsi. Wypełnili drewniany kościółek i cały teren wokół kościoła. Padał deszcz, było zimno, ale nikt nie opuszczał uroczystości i w skupieniu, ze wzruszeniem słuchano pożegnalnych, pięknych słów. Listopada 2021 roku. Po pogrzebie w pracowni artystycznej w Rogalinku zebrało się kilkadziesiąt osób. Regina Zajączek zabrała głos.
Bardzo chciała, żeby ta pracownia istniała dalej, żeby Towarzystwo Przyjaciół Dębów funkcjonowało i mówiła do mnie, ty zrób zebranie. I w sądzie trzeba wszystko zarejestrować. To były jej plany i tak jakby jej testament. Ja go nie spisałam, tylko przekazuję państwu słownie, palcem pokazała, ty to zrób. I myślę, że ja to przekazałam, a państwo to uszanujecie.
Mogę potwierdzić, że słowa, jako że jestem radnym, ona mnie też zobligowała do tego, to co Renia mówiła, zobligowała mnie do tego, żebym wystąpił do gminy o zabezpieczenie środków na to, żeby właśnie tą salę obok, która jest przeznaczyć na powiększenie tej pracowni, żeby ta pracownia dalej funkcjonowała. Wystąpiłem, zobaczymy co teraz gmina, burmistrz,
a my poprzemy.
Mam tutaj słowo pani przewodniczącej rady, że poprą ten wniosek, także będziemy starali się, żeby to świadectwo Lucynki nie zostało zmarnowane. To, co ona robiła, żeby pozostało w naszej pamięci i to dla naszego zawarcia jest bardzo istotne, dlatego że to też wpisuje się tutaj w ten nasz klimat drogalinkowski.
To warto pomyśleć, nie zostawić tej pamiątki w sensie nadania imienia jej imieniu, nie? Pomyślcie Państwo!
Była potocznie, niech tak zostanie.
Ale
tak się mówiło.
Ale teraz będzie imienia, a nie tylko mocy.
Żeby tutaj działy się nadal takie piękne rzeczy, powstawały takie obrazy wspaniałe, jak do tej pory.
Ksiądz proboszcz Eugeniusz Kiszka. Tak pełny był ten kościółek, przepiękny kościółek w Rogalinku, że ludzie stali na zewnątrz, większość stała na zewnątrz, deszcz padał, zimno było, a ludzie stali i próbowali jak najgodniej pożegnać Lucynę Smok.
Osobę, którą żegnaliśmy, to była pełna w sensie właśnie wyrazistości, w sensie postawy życia, prawdziwej, autentycznej, nieudawanej, takiej postawy, gdzie ona głosiła sobą to wszystko, czym żyła, czego też oczekiwała od innych. Dzięki temu właśnie takie wielkie dzieło pozostawiła po sobie. Pozostawiła to piękno. Dzisiaj nam rzeczywiście fizycznie będzie jej brakować, ale właśnie ona jest obecna właściwie wszędzie. W naszych wspomnieniach zawsze będzie ta myśl przywoływana, kiedy spojrzymy, a w bardzo wielu domach są jej obrazy, ikony, pejzaże, obrazy świętych. A przy okazji jeszcze chcę tutaj dopowiedzieć, że kiedy półtora tygodnia temu byłem w szpitalu na paliatywie, tam u niej odwiedzić ją, rozmawialiśmy kilkanaście minut, troszkę zasypiała, ale prosiła już na samym początku, niech ksiądz mnie nie zapomni pobłogosławić. Wtedy, kiedy ją pobłogosławiłem, była bardzo szczęśliwa. To było takie ostatnie błogosławieństwo na drogę, takie błogosławieństwo kapłańskie. I też prosiła o modlitwę przeze mnie, żeby w tych chwilach najtrudniejszych doświadczeń, zmagania się z uderzeniem cierpienia najgłębszego, żeby nie straciła wiary, żeby wytrwała do końca. Jezus mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, nie?
Bywam czasami na mszach pogrzebowych, ale nie spotkałam tak dużej ilości intencji mszalnych. Tutaj dokładnie, ksiądz mówił, że ile tych, około 50, tak. Ksiądz czytał.
Czytałem, ale właśnie my tutaj jesteśmy w tej pracowni, w jej dziele, tu spotkani, rozmawiamy tak, jakby ona tutaj gdzieś pośród nas była i z nami rozmawiała.
Jest portret jej zresztą tutaj też zresztą wystawiony, narysowany przez którąś z pań.
Ona była tak wyrazista i prawdziwa, że my po prostu w tajemnicy obcowania świętych wierzymy, że ona jest w pełni po stronie Pana Boga.
Kobieta. Jaka? Cudowna?
Cudowna.
Święta kobieta.
Tak. Święta. Jak ksiądz tak mówi, to pewnie wie, co mówi.
Tak. Przyglądając się od 5 lat, jak tutaj pracuję, różnym jej postawom, i nie tylko patrzę przez pryzmat jej fachowości pedagogicznej czy artystycznej, prawda, bo tutaj w tych dębach rogalińskich czy tej pracowni właściwie już przechodząc na emeryturę w pełni się realizowała, ale patrzę przez pryzmat duchowy, kościelny. Ona działała także w kościele. Była takim prawym człowiekiem rozmodlonym, w żywym różańcu, w karitasie. Dzięki niej poznałem właśnie takie osoby, którym też i ona wywoływała właściwie takie myśli, żeby pomagać, żeby zmienić. Dzisiaj byłem u takiego Michała, który jeszcze parę lat temu mieszkał w bardzo kiepskich warunkach. Dzięki też jej staraniom ten dom się zmienił zupełnie inaczej. Ten młody człowiek na taką chorobę, około 40-letni, chorujący, taką nieuleczalną, on dzisiaj zupełnie żyje inną jakością życia. Dzięki właśnie takim też ludziom jak świętej pamięci Lucynka. Więc wszechstronne pole działania to święta kobieta. Bo właśnie ona realizowała świętość Boga na wszystkich frontach właśnie swoich talentów.
Mówił proboszcz parafii w Rogalinku, ksiądz Eugeniusz Kiszka, opiekun kościoła pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
Jak się pani nazywa?
Sylwia Ufnalska, ja jestem koordynatorką projektu Rogalińskie Drogi Ducha Świętego i dzisiaj akurat ukazał się artykuł promocyjny o tych nowych przyrodniczych szlakach pielgrzymkowych, w którym na samym początku jest wspomniana właśnie pani Lucyna Smok, ponieważ jej plener malarski rok temu rozpoczął obchody jubileuszu 200-lecia kościoła w Rogalinie. On został zbudowany właśnie w 1820 roku, ale poświęcony dopiero w 1821 roku. Dlatego zaczęliśmy obchody już rok temu i właśnie zaprosiliśmy panią Lucynę, żeby poprowadziła plener malarski. I ja przywiozłam na niego swoje dzieci, ale pani Lucyna zachęciła mnie, żebym ja też namalowała. Niesamowicie przekonująca była, że ja też dam radę i rzeczywiście całkiem ładnie mi wyszedł ten mój pejzaż przedstawiający kościół w Rogalinie i jego otoczenie. Także dzisiaj właśnie pomyślałam, że ten mój malunek sobie oprawię w ramki. Powieszę nad moim biurkiem i to będzie pamiątka właśnie po pani Lucynce, taka moja najcenniejsza. No, a ten artykuł jest na stronie 18 najnowszego numeru właśnie Kurniczanina, który się dzisiaj ukazał, ponieważ część tych szlaków pielgrzymkowych leży na terenie gminy Kurnik, a poza tym już parafia w Kurniku rozważa utworzenie kurnickich dróg Ducha Świętego, ponieważ początki opisów tych szlaków są dosyć uniwersalne i można je wykorzystać do tworzenia kolejnych sieci szlaków pielgrzymkowych i wystarczy tylko zmienić te części, które dotyczą trasy i mapki, by wymienić na nowe i wtedy w innych parafiach także będą miały rodziny takie trasy spacerowe na niedzielne wycieczki rodzinne, które będą też pomagały nie tylko być zdrowszym, zdobywać odporność, ale także będzie to też sposób odstresowania się, budowania lepszych relacji w rodzinie, też promowania szacunku dla przyrody, dla historii, ponieważ w tych opisach też zamieszczamy historyczne ciekawostki. No i też szacunku dla Pana Boga, który stworzył ten piękny świat dla nas.
To znaczy, mieszka Pani w Kurniku?
Nie, ja mieszkam tak bardzo blisko granicy między gminą Kurnika a gminą tutaj Mosina, też na granicy parafii Rogalin i Bnin. Także no ja tak jestem taką osobą właśnie na pograniczu.
Łączącą.
Tak, no, tak. Mój mąż na przykład pracuje w arboretum w Kurniku i moje dzieci chodziły do szkoły w Kurniku, teraz już ostatnie tylko, bo starsze już są dorosłe. Także dzięki kontaktom właśnie kurnickim ten artykuł się ukazał i akurat Pan Bóg tak chciał, że się ukazał dokładnie dzisiaj, w dzień pogrzebu pani Lucyny. I w pierwszym zdaniu, czy przynajmniej na początku tego artykułu właśnie ona jest wspomniana. Także.
Ksiądz proboszcz zaprosił wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości, tych ludzi, którzy związani byli z pracownią artystyczną 11 listopada na mszę związaną z rocznicą niepodległości, no i o której rozmawiał właśnie z panią Lucyną. Także te spotkania będą zapewne kontynuowane w różnej postaci.
Tak, ta msza będzie o godzinie 10:00. I tutaj już właśnie ksiądz proboszcz się zgodził, aby po tej mszy urządzić takie spotkanie patriotyczne z udziałem z Holy Domini z parafii w Rogalinie, która co roku organizowała takie wieczory patriotyczne właśnie 11 listopada albo w najbliższym sąsiedztwie tej daty. Także postaramy się zapewnić takie śpiewniczki i wspólnie zaśpiewać jakiś zestaw takich właśnie pieśni powstańczych, no, patriotycznych ogólnie z tej okazji, żeby uczcić Dzień Niepodległości.
Projekt, o którym mówiła biolog i anglistka Sylwia Ufnalska, dotyczący pielgrzymek rodzinnych po okolicach Rogalina, Puszczykowa, Mosiny,
pozwalający lepiej przyjrzeć się przyrodzie, wzbogacać naszą wiedzę, naszą duchowość i wrażliwość, jest naprawdę interesujący. Można przypuszczać, że spotkania w pracowni artystycznej Lucyny Smok będą nadal przynosiły dobre owoce. Teraz posłuchajmy Mirosława Czyżykiewicza w piosence Bieg lat ze słowami Tomasa Hardego. Po piosence wiersz Bogusławy Latawiec.
Stojący przy pianiście, on, ona, wszyscy są pranto norwans, ulubione ich piosenki, świeca wbrew cieniom jasne, wbrew dniom żywe dźwięki. Czy ktoś im rzekł, że lat wiek? Tam przycinający krzewy, starsi i młodsi, brzegi ścieżek, oczyszczający z mchu starannie warstewka świeżej farby na ławkach i altanie. Czy ktoś z nich zgadł, że wiek lat? Ci na polanie w dzień gorący, chłopcy, dziewczęta, obróz w cieniu, śniadanie wydobyte z koszy i w rozbawieniu śmiech, kiedy pies wiewiórki włoży, czy ktoś z nich zgadł, że bieg lat? Ci tam z ufnością tak olbrzymy, on, ona, wszyscy, przez trawniki nowego domu stół taszczący, kilim, dwa foteliki, co najlepszego w życiu zgromadzili. Czy ktoś z nich zgadł, że bieg lat? Bieg lat. Świece wbrew cieniom jasne, wbrew dniom żywe dźwięki. Czy ktoś im rzekł, że lat wiek, lat wiek? Ci na polanie w dzień gorący, chłopcy, dziewczęta, obróz w cieniu, śniadanie wydobyte z koszy i w rozstawieniu śmiech, kiedy pies wiewiórki płoszy. Czy ktoś z nich zgarł, że nie?
Poetyckich zapisów Bogusławy Latawiec.
Teatr snu, ojcu. Na pustą scenę, w słońce, wnoszą kosze zza kulis, pełne śliwek ze srebrnym nalotem po mroźnej nocy. Teraz ty wchodzisz razem z Wisłą, która żeglowna nagle i prosto z Sandomierza. Widzę z bliska twoje oczy, są siwe, ze srebrnym nalotem łez, oczy starca, dziecka, i słyszę, że mówisz do mnie prosto w echo. A ten powrót słów, których nie rozumiem, to raczej szum, plusk, jakiś kamień o kamień tuż przy brzegu, obraca tobą jak falą wyrwaną z rzeki na pustej scenie. Śliwka turla się w płytkim piachu widowni. Nie wiem, czemu jesteś, skoro cię nie ma. I co w tym szeleście, w mówieniu do mnie, ponad, w tym teatrze, bez teatru, jest prawdą, a co przeczuciem prawdy tylko. Grado, Poznań, wrzesień, 93 rok.
Czesław Latawiec, ojciec Bogusławy Latawiec, to była postać, historyk literatury, filozof, autor prac naukowych poświęconych romantyzmowi, młodej Polsce, dwudziestoleciu międzywojennemu. Pisał o Mickiewiczu, Norwidzie, Kasprowiczu, Prusie, Żeromskim czy Rejmoncie. Ostatnią jego książką była autobiografia wspomnieniowa Sandomierz, moja młodość. Córka Czesława Latawca zadbała o to, aby w 2018 roku ukazała się część druga wspomnień, wydobyta z rękopisu, a dotycząca Poznania. Zatytułowała ją Sandomierzanin w Poznaniu. Czyta się te wspomnienia świetnie. Jest mnóstwo interesujących opisów dotyczących Uniwersytetu Życia Literackiego i Poznańskiego Szkolnictwa w latach 1923-1945. Sama Bogusława Latawiec, która urodziła się we wrześniu 1939 roku, co znalazło odbicie w jej twórczości, uprawiała poezję i prozę, kierowała działem poezji i krytyki poetyckiej miesięcznika Nurt, prowadziła w latach 80. gazetę mówioną Struktury i była naczelną miesięcznika Arkusz. Jej drugim obok literatury polem działania była szkoła. Uczyła języka polskiego w poznańskich liceach i to w sposób znakomity, podkreślają to wszyscy jej wychowankowie. Bogusława Latawiec zmarła w dniu 1 listopada, w Dniu Wszystkich Świętych. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Miłostowskim w środę 10 listopada o godzinie 14:15. Trumna będzie wystawiona w kaplicy od godziny 13:50. Posłuchajmy, jak Bogusława Latawiec mówiła o Adamie Mickiewiczu.
Bardzo go cenię, bardzo go lubię. Był okres wczesnej młodości, że bardziej ceniłam Słowackiego, chyba jak większość ludzi, który z tym swoim poetyckim rozpasaniem i rozbuchaniem bardziej tak wyobraźnie podniecał, ale im jestem starsza, tym bardziej cenię Mickiewicza. We wszystkich rodzajach literackich, które uprawiał i w gatunkach doszedł do mistrzostwa. I dlatego tak prędko zamilkł. Powieść Pan Tadeusz, dramat, trzecia część Dziadów, no w ogóle cała struktura tych części Dziadów. Liryki lozańskie, liryka, prawda? Później jeszcze była publicystyka, czyli jak gdyby to jest taki niesamowicie wszechstronny pisarz, który tą taką jasnością, prostotą, precyzją mówienia, budzenia obrazów, no jest fascynujący. I sięga się do niego jak do składnicy poetyckiej.
I jeszcze kilka zdań profesora Edwarda Balcerzana.
Po śmierci Mickiewicza, trzeci i najsłabszy wprawdzie wieszcz, Zygmunt Krasiński w liście do przyjaciela napisał My wszyscy z niego. W latach 50., kiedy odnaleziono rękopisy nieznanych listów Mickiewicza, Mieczysław Jastrun powiedział, Mickiewicz wciąż pisze. I ja właściwie między tymi dwoma aforyzmami szukam prawdy o Mickiewiczu i o nas jednocześnie. Interesuje mnie Mickiewicz nie ten z XIX wieku, tylko Mickiewicz, który jest poetą XX wieku. Co mam na myśli? Jest poetą XX wieku, bo odzywa się w wierszach innych polskich poetów, nie tylko zresztą polskich, u Staffa, u Miłosza, u Przybosia, u Jastruna, aż do najmłodszych, czy do generacji powiedzmy mojej, jak u Karaska, czy wcześniej u Grochowiaka, jest cytowany, jest parafrazowany, niekiedy jest atakowany on albo postać wieszcza, myślę o prześmiewczych wierszykach Gałczyńskiego przedwojennych, myślę o Bursie i o tym, jak on się znęcał nad obrazem wieszcza, ale to też jest udziałem żywego poety, że ma zwolenników i prześmiewców. Zresztą nie zawsze prześmiewca jest wrogiem, prawda? Po prostu kocha poprzez ironię i kpinę. I właśnie jest niesłychanie bogata, niesłychanie wieloraka, wielogatunkowa taka rzeczywistość tekstowa, którą ja sobie tak roboczo nazywam Wielką Sylwą Pomieckiewiczowską, dlatego że Sylwa jest to taki zbiór różnych tekstów, różnych głosów. Tutaj jest wielu autorów, bo w to wchodzą właściwie wszyscy, którzy jakoś coś Mickiewiczowi zawdzięczają i jakoś przedłużają swoją twórczością jego istnienie w naszej kulturze. To są wszyscy mickiewiczologowie, to są wszyscy publicyści, którzy, tak jak kiedyś w dwudziestoleciu Boj Żeleński, a ostatnio Krzysztof Rutkowski, ponawiają oskarżenia mickiewiczologów o spisek. Co pewien czas się pojawia, że jest jakaś dosyć trudna prawda o Mickiewiczu człowieku i że ta prawda jest dostępna znawcom, którzy jednak tej prawdy ujawnić nie chcą, żeby nie psuć pomnika. I co pewien czas się pojawiają takie rzeczy, chodzi o Towięczczyznę, chodzi o Xawerę Deibel. W zasadzie tam nic specjalnie interesującego nie ma. Natomiast Mickiewicz jest także bohaterem takiej zbiorowo pisanej powieści sensacyjnej, detektywistycznej. To jest ciekawe. Również Mickiewicz jest przywoływany przez poetów wszystkich niemal szkół i generacji. Jakby każdemu inaczej służy.
Tak przed laty mówili o Mickiewiczu Bogusława i Edward Balcerzanowie. W 2019 roku nagrałam reportaż w ich letnim domu w Krakowie. Przypomnę tę audycję za tydzień. Zbliżają się święta niepodległości, 11 listopada. Są takie miejsca, gdzie historia jest na wyciągnięcie ręki. Do nich należy stary cmentarz, przepięknie położony na wzgórzu w Żywcu, miasteczku na południu Polski. Znalazłam przewodnika po tej nekropolii.
Nazywam się Patryk Żyrek, jestem archiwistą na cmentarzu Przemienia Pańskiego, ściśle mówiąc Kancelarii Cmentarnej Przemienia Pańskiego w Żywcu. Jest to kancelaria cmentarza, który jest parafialnym cmentarzem parafii Narodzenia Świętej Marii Panny w Żywcu.
Na tym cmentarzu jest zapisana historia Żywca i okolic i stoimy właśnie przed bardzo ciekawym pomnikiem.
Tak, to jest grobowiec rodziny Bogdanów, przedwojenny grobowiec. Tak jak mówię, no takich pomników jeszcze w starej części cmentarza kilka mamy. Także to jest rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, jest to historia Żywca, tego, którego już nie mamy. Bo tutaj w starej części cmentarza leżą tacy ludzie, którzy na przykład byli, powiedzmy, jakimiś cesarsko-królewskimi urzędnikami, czyli za monarchii austro-węgierskiej, czy w drugiej RP sprawowali takie funkcje jak jakieś kasy oszczędnościowej, czy coś takiego. Dziś po prostu tak to czytam, widzę, że takich po prostu funkcji dzisiaj już nie ma i ci urzędnicy są, można powiedzieć, na wagę złota, jeśli chodzi o wiedzę nagrobkową. Tak, więc to jest tak, jakby nie było historia, można powiedzieć, i drugiej RP, i jeszcze przed I wojną światową, kiedy Polski na mapie nie było.
Wiem, że pan pisał pracę poświęconą temu cmentarzowi.
Tak, to prawda. Pracę licencjacką jako student historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009-2010 obroniłem się z cmentarza Przemienia Pańskiego w kontekście XX wieku, dokładnie ludzi tutaj pochowanych, którzy wnosili coś do historii, między innymi żołnierzy I wojny światowej, II wojny światowej i właśnie tak jak wspomnianych urzędników, którzy coś zrobili dla regionów, a także urzędników, którzy służyli u Habsburgów, bo takich tutaj na cmentarzu także mamy.
Rodzina tych Habsburgów jest miło wspominana.
Tak, jak najbardziej tak, zdecydowanie, ponieważ bardzo dużo tutaj fundowali, między innymi mamy browar przecież, który oni ufundowali, ale w mojej rodzinnej Węgierskiej Górce jest przecież huta, którą oni również założyli w XIX wieku. No dzisiaj już po przemianach ustrojowych trochę z nią jest nie tak jak trzeba, ale fakt jest faktem, że to była żywa historia po Habsburgach.
Ja tutaj zwróciłam uwagę na powtarzające się nazwiska. Całe są rody, klany właściwie w tym żywcu, prawda? Dubowskich. No, ponieważ mój mąż, z którym się związałam przed wielu, wielu laty i od tego czasu bywam w Żywcu, też jest powiązany z tą rodziną. Dubowscy, studenccy, Pawełkowie.
To znaczy, pani wymieniła studenckich, owszem, studenckich jest różnych linii bardzo dużo, ale z moich czasów, kiedy ja właśnie patrzyłem pod kątem historycznym, to takie najsławniejsze rody żywieckie to oprócz studenckich ostrowscy, miodońscy, komonieccy właśnie, doboszowie, jeszcze optułowiczowie, no i nie sposób tu nie wymienić rodziny Staszkiewiczów, gdy to była taka rodzina, która specjalizowała się głównie w jednym fachu, stolarzy. To najwięksi stolarze w Żywcu to byli właśnie Staszkiewiczowie. Oni z tego właśnie słynęli. Jeszcze byli Molińscy, także tych rodów było trochę i każdy był bardzo zacny. Chociażby tutaj widzimy u dołu słynną Nawratilówkę w działce pierwszej przy alejce. Maciej Nawratil, w niej spoczywa między innymi honorowy obywatel miasta Żywca, który również się zasłużył bardzo dla miasta. Jego robotę do dzisiejszego dnia można oglądać na Żywcu. Pomnik między innymi Grunwaldzki był jego autorstwa. W każdej rodzinie z tych, co wymieniłem, na nagrobkach było tak, że to byli albo ktoś tam w tej rodzinie zginął w Katyniu, albo w obozie, albo po prostu był gdzieś oficerem. Także gdzieś na pewno przez tą zawieruchę musiał uciekać, albo do dzisiejszego dnia ma rób tylko pro memoria, czyli ku pamięci. Ale większość tych rodów jednak z tymi nazwiskami żyje i bardzo często się tutaj przewijają. Zresztą sami krewni tego pana, znaczy tego Andrzeja Komonieckiego, wójta, również na mieście Żywcu żyją i nie tylko, bo poza granicami. Ja osobiście mogę się pochwalić nieskromnie, że ja z tą rodziną się znam osobiście, także to jest bardzo na poziomie rodzina. Widać, że taka typowa jeszcze szlachta, taka już taka szlachetnie urodzona, można powiedzieć, szlachecka KRF bardzo.
A podejdźmy do kaplicy, bo tam jest też tablica. Mąż mówi, to moja prababcia. O, Pawluszkiewiczowa, o. Joanna Zniczów-Pawluszkiewiczowa.
Urodzona jest 1796, a zmarła 1849, 55.
No twoja babcia, ale cóż ty zrobiłeś dla babci, dla pamięci babci. To pan tu jako archiwista zrobił sporo. I ile pan prześledził tych historii nagrobków i rodzin, które tutaj zostały pochowane?
Ja prześledziłem właściwie wszystkie możliwe, jeśli chodzi o działki, grobowce, ponieważ mamy osobną księgę grobowce. Natomiast jeśli chodzi o tak prześwietlenie, bo pani redaktor na pewno pyta o rodziny, w sensie te najbardziej takie historyczne, no to tam, gdzie wyświetlały się jakiekolwiek informacje czy źródła, no to prześwietliłem między innymi rodzinę Miodońskich, było bardzo dużo, bo to taka znacząca rodzina. Według mojej wiedzy już w XVIII wieku była w Żywcu znacząca, miała kilku wójtów Żywca. Trzeba tutaj podkreślić wójtów, nie burmistrzów, ponieważ Żywiec nie był wtedy miastem, który miał urząd burmistrza, tylko wójta, był o wiele mniejszy. Więc to była taka rodzina, można powiedzieć, od wielu pokoleń bardzo zacna. Zresztą do samej II wojny światowej, o czym świadczy chociażby grób w działce pierwszej pułkownika Miodońskiego, który był pułkownikiem, kapelanem wojskowym, a znalazłem na niego na temat bardzo dużo źródeł źródeł. No, prześledziłem głównie takie rzeczy w kontekście, no tutaj głównie źródła kościelne mi odegrały rolę, więc dużo takich rodzin, gdzie raczej księża byli, to mi się udało najwięcej ustalić, jak chociażby u księdza Olszowskiego, który tutaj w działce piątej spoczywa. Także reasumując, no głównie takie rody, gdzie praktycznie byli po prostu kapłani albo osoby w ogóle duchowne, bo tu najwięcej zostało spisanych takich, można powiedzieć, wspomnień, źródeł.
Józef Kaiser, 1899-1971, uczestnik jest w zapis, uczestnik walk o niepodległość w latach 39-45, odznaczony Srebrnym Krzyżem za Tobruk, Monte Cassino, gwiazdami za Afrykę i Włochy oraz medalem Polska swemu obrońcy, Zofia Kaiser z domu Matlakiewicz. I ten Józef Kaiser przeszedł ten szlak bojowy Polaków, którzy walczyli za naszą i waszą wolność.
Tak, ja chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć, że jak śledziłem rys historyczny w Żywca, to właśnie zdarzało się, że właśnie miasta Żywca, obywatele, to oni walczyli w każdym, można powiedzieć, z powstań, bowiem mimo, że nie było tutaj Polski, to duch patriotyzmu był zawsze, o czym świadczą chociażby groby powstańców styczniowych. To było tak, że przecież chociaż mieliśmy zabór najbardziej taki łagodny, bo Austria dawała miarę autonomię, trzeba pamiętać z historii, ale nie na tyle, żeby puszczać młodych chłopców przez granice. Kordony graniczne były strzeżone, ale mimo wszystko ci młodzi chłopcy uciekali przez granice, żeby zaciągnąć się do powstańczych wojsk na terenie zaboru rosyjskiego. No i niestety też przypłacili tym, że na Sybir zostali zesłani. Część z nich według różnych szacunków gdzieś tam już w tych kopalniach Sybiru zostało. Natomiast kilku na pewno udało się uciec. Z tego trzech mamy tutaj na Przemienieniu Pańskim leżących. Z tego jeden dożył wolnej Polski, zmarł w wieku 90 lat w 1932 roku. Józef Śliż leży tam w działce szóstej. Teraz my jako administracja cmentarza wystąpiliśmy właśnie o to, żeby go wpisać do rejestru bohaterów narodowych. Trwa właśnie procedura kwerendalna, żeby go zweryfikować jako bohatera, a docelowo będziemy się starać o dotację na renowację jego nagrobka. Chciałbym po prostu jeszcze powiedzieć, taką refleksją się podzielić, że właśnie ilekroć idę przez ten cmentarz w różnych, zwłaszcza takich jesiennych porach, to tak sobie myślę, że ten cmentarz ma sobie taką magię i po prostu wszystko, co się działo tutaj, począwszy od jego powstania aż po czasy współczesne, to my tutaj mamy.
Przyznam się panu, że jak pierwszy raz przyjechałam na ten cmentarz do Żywca w latach 70., to uderzyło mnie to, że tutaj jest pomnik pomordowanych w Katyniu, że są takie ślady, które nie wszędzie były obecne, prawda? A tutaj jednak pielęgnuje się tę pamięć.
Tak, zdecydowanie tak. Tutaj nie sposób tego nie pielęgnować, dlatego że tutaj widać po tych nagrobkach, że to umierali ludzie, którzy naprawdę mieli w sobie to coś. Lekarze, nauczyciele, inżynierowie, czyli tacy, którzy po prostu mogli stanowić podwaliny wolnej Polski. Dla okupanta radzieckiego to była elita. Niebezpieczna, antyreakcyjne podziemie mogłoby w ich rozumieniu tworzyć, więc oni chcieli i po prostu zacząć tą pamięć. No a mieliśmy taką, a nie inną nomenklaturę po II wojnie światowej, więc chwała mieszkańcom Żywca, że jednak tutaj na tym Przemieniu Pańskim dbali o tą pamięć i do dzisiejszego dnia jest to uwieczniane. Tak.
Zaprowadzę pana teraz na ławeczkę przy grobie, naprzeciwko grobu moich teściów, grób, na którym zawsze palę znicz. To jest pamięci rodziny Gołąbów. Otwiera tę listę zmarłych profesor Marcin Gołąb. Podejrzewam, że profesor, czyli pewnie uczył w tym liceum w Żywcu.
Kopernika to najbardziej elitarne liceum, założone w 1904 roku najpierw jako gimnazjum imieniem Kopernika, obecnie liceum. Najstarsza szkoła w Żywcu.
i ten profesor Marcin Gołąb, ojciec, zmarł 14 lutego 1949 roku, w 65 roku życia. Żona przeżyła go o kilka lat i byli też dwaj synowie, tutaj są na tej tablicy, Tadeusz i Andrzej, i obaj zginęli w czasie wojny. Jeden w 25 roku życia, a drugi w 21 roku życia. Jeden w Katyniu, zginął śmiercią tragiczną w Katyniu, porucznik broni pancernej w kwietniu 40 roku, a drugi kadet Korpusu Kadetów numer drugi w Rawiczu, zmarł w marcu 44 roku, w 21 roku życia. No i ten grób świadczy o tym, że nikt nie został z rodziny, bo co prawda przechodnie czy tacy ludzie jak ja zapalą tu znicz, ale ta rodzina została skutecznie zniszczona,
unicestwiona.
Także, że tutaj jest też pytanie, co z takimi grobami będzie na cmentarzu w Żywcu. Siedząc na tej ławeczce, patrzymy na otoczenie cmentarza. Jak pan tu przychodzi przez cały rok, no to zmienia się, robi się kolorowy jak teraz, prawda? Jest piękny, w pięknych jesiennych barwach.
Tak.
Na co pan tu zwraca uwagę, co pana tutaj koi i uspokaja?
Ja przede wszystkim własne, takie prywatne zwykle mam odczucia, że to miejsce zawsze sobie mówiłem, jak będę potrzebował, będę takiego natchnienia do swojej pierwszej w życiu zawodowej pracy, to pierwsze przyjdę po wytchnienie na cmentarz Przemienia Pańskiego, bo tu jest taka dobra aura takiej jakiej historyczności, coś czuję, że dało mi to wyższe wykształcenie najpierw po pracy dyplomowej, a potem inne rzeczy, może mi takie pozytywnego nastawienia, takiej dobroci, bo po prostu, że jest to sakrum, miejsce poświęcone. No nie spodziewałem się, że moim pierwszym miejscem pracy będzie akurat cmentarz Przemienia Pańskiego. Tak się złożyło, że nie musiałem iść po to natchnienie, bo ono samo jest, tak mi się czasami śmiać chce. A jeśli chodzi o takie barwy jesienne, to tak czuję taką też po prostu dumę, bo jak patrzę tutaj między alejkami, widzę na przykład kwaterę legionistów, to czuję po prostu bohaterów, czuję, że po prostu Polacy są zwycięzcami, sami odzyskali niepodległość w I wojnie światowej i Żywiec też ma swoich bohaterów i to jest takie po prostu krzepiące w tym dla mnie.
Czyli miejsce spoczynku, a można tu znaleźć siły do pełnego życia.
Dokładnie. To się tak powie, że cmentarz to nie powinien być depresyjny dla młodego człowieka, ale prawda jest taka, że my od przemijania nie uciekniemy. No niestety prawda jest taka, że jesteśmy tutaj tylko w wędrówce pielgrzymującej, która nas prowadzi do lepszego świata, a tutaj też trzeba sobie też zadać pytanie, jak bardzo jesteśmy oswojeni z tym i przede wszystkim jak bardzo kochamy tych, którzy przed nami żyli, którzy nam zostawili spuściznę, wolną ojczyznę i jaka jest nasza pamięć o nich.
O cmentarzu w Żywcu opowiadał Patryk Żyrek. Życzę Państwu miłego świętowania Dnia Niepodległości i wspominania tych, którzy tę niepodległość dla nas wywalczyli. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malher.
Historio, historio, cóżeś ty za pani, że dla ciebie giną, że dla ciebie giną chłopcy malowani. Orszaki, dworaki, szum pawich piór, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, czarna dyskoteko, nie pozwalasz wytchnąć ludziom ani wiekom. Orszaki, dworaki, szum pawich piór, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, ty macocho nasza, tak nam dałaś mało, oprócz ojcze nasza. Orszaki, dworaki, szum pawich piór, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, cóżeś ty za matnia, pchamy się na scenę, a to jeszcze szatnia. orszak i dworak i szum bawich piór, orszak i dworak i szum. Historio, historio, jaka w tobie siła, żeś ty całe światy z mapy poznosiła. Orszak i dworak i szum bawich piór, orszak i dworak i szum. Historio, historio, ty ballado gorzka, czemu stale rosną twoje własne koszta? Orszak i dworak i szum bawich piór, orszak i dworak i szum. Historio, historio, tania z ciebie dziewka, miała być kancona, a jest stara śpiewka. Orszak i dworak i szum bawich piór, orszak i dworak i szum. Historio, historio, tyle w tobie marzeń, często ciebie piszą kłamcy i gówniarze. Orszak i dworak i szum bawich piór, orszak i dworak i szum. Historio, historio, ty żarłoczny micie, co dla ciebie znaczy jedno ludzkie życie. Orszak i dworak i szum.